Boże Wszechmogący, dobry, łaskawy Ojcze, prosimy Cię serdecznie, abyś Duchem Świętym oświecił myśli nasze i dokonał rozgrzania naszych serc i uzdolnił nas do głoszenia i do słuchania Twojego świętego słowa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mój dzisiejszy wykład Słowa Bożego będzie zarówno pesymistyczny, jak i optymistyczny. Będę bowiem mówił o grzechu, a to jest coś pesymistycznego, ale także o łasce Boga, o łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, jak ta pesymistyczna sytuacja zaistniała na tym świecie. Zacznijmy od upadku. Czytajmy z Księgi Genezis, z Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale następujące słowa. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy ich obojga i poznali, że są nadzi. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, po wiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest w swojej ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłeś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłem. To było do 13 wiersza od 6 i wiersz 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Scena znana od szkółki niedzielnej, mówiąca o tym, jak grzech wszedł na świat. Przyszedł kusiciel, by kusić, i kusił. I jak czytaliśmy tutaj i w wcześniejszych wierszach możemy przeczytać, skierował trzy pokusy do Ewy, do człowieka. Pokusy odnoszące się do ciała, do umysłu, zagrał także na jej ambicjach. I stało się tak, że człowiek tym razem kobieta, poddała swojej woli, czy swoją wolę poddała atakującym ją myślom. Dotąd pokusa nie była grzechem. Pokusy, jakie spotykamy w naszym życiu, one nie są grzechem. Dopiero poddanie naszej woli tym pokusom staje się grzechem. Ewa poddała swojej woli, czy poddała swoją wolę atakującym ją myślom. Uległa. Nie okazała posłuszeństwa Bogu, zdaje się w pozornej, błahej, ale niezwykle ważnej sprawie. Szatan osiągnął swój cel. Ewa zbuntowała się przeciw Bogu i stanęła po stronie kusiciela. Mogę już powiedzieć, w wewnętrznej izbie woli, swojej woli, przekręciła klucz w zamku. I dopiero wtedy, kiedy poddała swoją wolę atakującym ją myślą, pokusa stała się grzechem. I skutki jej postępku, skutki upadku polegającego na nieposłuszeństwu Bogu, na nieposłuszeństwie woli Bożej, skutki tego przedstawione są na kartach Księgi Rodzaju bardzo otwarcie i ostro. Także one po dziś dzień okazuje się wciąż aktualne. Jakie były skutki tego grzechu? Jakie są skutki grzechu zawsze i w ogóle? Po pierwsze, Ewa wciągnęła w grzech następną osobę. A więc grzech ma wpływ społeczny. W ten sposób działa grzech. Rzadko kiedy nie ranimy drugiej osoby, nawet przez nasze prywatne grzechy. W tym przypadku Ewa osiągnęła współudział Adama i związek, którego celem miał być wzajemne wsparcie, przyniósł im zniszczenie. W związku z tym przypomina się Dawid, król, miłowany przez Boga, mąż według Bożego serca. Ale gdy zgrzeszył, dobrze, że się opamiętał na słowo proroka, dobrze, że pokutował, którego pokutny psalm powtarzamy po dzień dzisiejszy, 51, czyniąc z niego jakże często naszą osobistą modlitwę. Ale gdy Dawid zgrzeszył, to choć mu przebaczono, to wpływ tego grzechu był szeroki. Ci, którzy czytają Pismo Święte, przypomną sobie, że w wyniku jego grzechu grzech stał się udziałem wielu członków jego rodziny. Amnon, pierworodny jego syn, zgwałcił swoją przyrodną siostrę, a rodzoną siostrę Absaloma, która później żyła całe swoje życie w ówczesnej kulturze w pohańbieniu, nie mogła wyjść za mąż. Absalom w zemście za swoją siostrę zabił Amnona, pierworodnego syna Dawida. Później Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi, by po nieśmierć zawisnąwszy na drzewie. A więc grzech zawsze ma wpływ społeczny. A najbardziej w tym najwęższym kręgu społecznym, jakim jest rodzina. Ewa wciągnęła ten grzech swój Adama i, jak powiedziałem, związek, którego celem miało być wzajemne wsparcie, przyniósł im zniszczenie. A więc nawet najbardziej nasze prywatne grzechy mają wpływ na innych ludzi. Po drugie, Adam i Ewa poczuli się nieczyści. Poczuli się nieczyści. Przez cały czas w raju, w Edenie, byli nadzy. Ale nagle poczuli się zakłopotani tym naturalnym stanem. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Nagle płciowość stała się dla nich powodem nieuzasadnionego wstydu. I tak jest po dzień dzisiejszy, mimo jawności spraw płci w naszych czasach. Ale poczucie nieczystości nie dotyczy tylko sfery dziedziny seksu. Towarzyszy chwytom w biznesie, wykorzystaniu kolegi, powaleniu kogoś, kto nie potrafi wstać. Owoc grzechu zawsze, jak ktoś pięknie powiedział, zamienia się w ustach w popiół. Wiąże się to z poczuciem skalania. Po trzecie, Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem. Tu w tym słowie, które przeczytaliśmy, przedstawione to jest nieco humorystycznie, ale jednocześnie bardzo przemawiająco. Czytaliśmy: gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się w ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skrył się przed Bogiem, przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. A drzewa przecież nie są najlepszą kryjówką dla ludzi chowających się przed Bogiem. Nie tak jest ich przeznaczenie. Od tamtej chwili człowiek kryje się przed Bogiem, chowa się przed Bogiem. To nie Bóg doprowadził do zerwania tej więzi, tej społeczności, lecz człowiek. Kiedyś na zachodzie w Anglii można było przeczytać taki napis na przydrożnym plakacie: Jeśli Bóg wydaje ci się daleki, zgadnij, kto się odsunął. Zgadnij, kto się odsunął. Człowiek opuścił drogę posłuszeństwa i Bóg wydaje mu się odległy. Co więcej, wydaje się teraz mniej pożądany. Towarzystwo Boga utraciło swój powab. Utraciło swój powab. Stało się nudne. Ktoś powiedział: nie chcę iść do nieba, bo tam będzie nudno. Wolę iść do piekła, tam będzie wesoło. Towarzystwo Boga utraciło swój powab. grzech zawsze wywołuje taki skutek. Następnym skutkiem grzechu było w ich przypadku, także w przypadku każdego człowieka, w przypadku naszym ludzi po dzień dzisiejszy, jest strach. Jest strach, lęk. Przestraszyłem się, mówi mężczyzna. Zadziwiający skutek. A jednak tak jest. Lęk, który paraliżuje ciało. Lęk, który ogarnia i nawiedza umysł, to skutek grzechu. Gdy człowiek chodzi w społeczności z Bogiem, odkrywa, że doskonała miłość usuwa strach. Kiedy jednak następuje zerwanie tej relacji, człowiek zostaje odcięty od jedynej psychologicznej siły, większej niż strach, niż lęk, to znaczy od miłości. I lęk staje się naturalnym towarzyszem tego obcowania od Boga. Lęk w najróżniejszej postaci jest jedną z najpowszechniejszych cech również naszych oświeconych czasów. I dlatego tak często Pan Jezus do swoich naśladowców za życie na tej ziemi mówił: nie bójcie się, nie lękajcie się. Miłość przepędza strach, mówi apostoł Jan w swoim liście. A więc pojawił się strach, lęk. Lęk przed doczesnością, lęk przed wiecznością. I mówi Pismo, że będą wydarzenia w tym wszechświecie, na którego reakcją będzie lęk bezradnych narodów. Jest takie zdanie w Piśmie Świętym. Lęk bezradnych narodów. To w wyniku grzechu pierwszego i wszystkich następnych. Następnym bardzo niemiłym owocem grzechu jest moralne tchórzostwo. Tchórzostwo. Człowiek z natury nie ma odwagi powiedzieć: to moja wina. To moja wina. Zamiast tego oskarża drugiego człowieka. Ona, mówi Adam, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Ewa oskarża węża. Adam oskarża także Boga. Niewiasta, którą mi dałeś, którą postawiłeś przy mnie, to sprawiła. A więc oskarżenie Boga. Obie te cechy, bracia i siostry, charakteryzują człowieka od momentu upadku. Zawsze obwinia wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Tylko nie siebie. Ewa również się tego nauczyła, równie dobrze jak Adam. 13 wiersz o tym mówi. Zauważmy, że Adam czyni także aluzję do Boga. Aluzję do Boga. Bóg winien, bo dał mi taką kobietę. Gdyby jej nie dał, myśli sobie. A więc tutaj Mamy pierwszą brygadę pod hasłem Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Jakże to często słyszymy. Dlaczego Bóg dopuścił do Oświęcimia? Dlaczego Bóg dopuścił do gulagów? Dlaczego Bóg dopuścił do tego czy tamtego, co się na świecie dzieje? Ty, Boże, jesteś winien. Wczoraj czy przedwczoraj naprawiłem chyba z pół roku mój niedziałający telewizor. Obejrzałem wiadomości i tam była wiadomość o tym, że jakiś mężczyzna zabił żonę i dwoje czy troje dzieci i sam popełnił samobójstwo. I babka tych dzieci powiada tak. Może grzeszą, ale Boga nie ma. Sprzeczna sama w sobie, no bo jeśli Boga nie ma, to nie grzeszy. Chyba grzeszy. Boga nie ma. To znaczy, Bóg jest winien, że taka tragedia stała się w rodzinie. Dlaczego Bóg to dopuścił? A więc moralne tchórzostwo było skutkiem pierwszego grzechu i bywa skutkiem grzechu po dzień dzisiejszy. I oczywiście zgodnie ze Słowem Boga szóstym owocem ich grzechu była śmierć duchowa. Śmierć duchowa. Oczywiście wiemy, że Adam i Ewa nie umarli po okazaniu nieposłuszeństwa. Tak jak zapowiedział Bóg. Przeżyli jeszcze długie lata. Ale chodzi tutaj o to, że oni umarli to natychmiast, kiedy zerwali społeczność z Bogiem. Kiedy zgrzeszyli, została zerwana więź, ich więź z Bogiem. Od razu poczuli się wyobcowani. Poczucie winy zastąpiło zaufanie. Żyjąc nadal byli martwi, odcięci od duchowego źródła, choć umysłowo i fizycznie byli żywi. I to jest typowa ludzka kondycja tamtej chwili. Człowiek został pozbawiony najgłębszego poziomu życia. Dlatego apostoł Paweł właściwie, prawidłowo scharakteryzował nasz stan przed nawróceniem, gdy powiedział, byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Efezjan 2:1. Jezus nazywa społeczność z Bogiem wiecznym życiem. Życiem, które odzyskuje swoją głębię. No oczywiście w myśl Słowa Bożego przeznaczono ludziom raz umrzeć w wyniku grzechu, a potem sąd. Tutaj także nastąpił sąd jako konsekwencja grzechu. Bóg nie postąpił niesprawiedliwie. Adam i Ewa mieli szansę wytłumaczenia swojego postępowania. Mieli szansę. Zostali skazani nie tyle przez Boga, ile przez własne czyny i słowa. On, Bóg, tylko potwierdził wyrok. Tak będzie także w owym Pańskim dniu. Potwierdził wyrok, jaki wydali sami na siebie. Wąż, mężczyzna i kobieta zostali osądzeni. Zostali wydaleni z ogrodu. Wybrali separację od Boga i w separacji odtąd będą żyli. Kara odpowiada winie. Zawsze tak się dzieje w przypadku Boga, który jest doskonale sprawiedliwy. Tego, jak przypuszczam, można byłoby się spodziewać. Sekwencja zdarzeń, następność zdarzeń jest logiczna. Nieposłuszeństwo, uległość pokusie, śmierć i sąd, wszystko to logiczne. Ale niespodziankę tym wszystkim sprawiło im ojcowskie serce Boga. Dla buntowniczej pary Bóg przygotował odzienie ze skóry. Ubiera ich, choć na to nie zasługują. To właśnie Bóg, którego czcimy. Taki jest. Tak dalekie oskarżenia o złą wolę, jak go to sugerował kusiciel, tak niewiarygodnie szczodry. Dał ubranie ze skóry. Zostali zaskoczeni. I to ubranie ze skóry jest takim symbolem tego, co Bóg zamierzał jeszcze uczynić, by swoje stworzenie, które się wobec Niego zbuntowało, z powrotem pozyskać. Tu ubraniem ze skóry przykrył ich cały wstyd, ich całe wyobcowanie, ich całą alienację. Ale miał jeszcze przyjść czas, choć u Boga czas wygląda inaczej, kiedy Bóg miał ubrać grzesznika i to przewidział w ofercie, którą zgłasza po dzień dzisiejszy. Miał ubrać doskonałą, białą, drogocenną, kosztowną szatę Chrystusowej Sprawiedliwości. Chrystusowej Sprawiedliwości. I ta chwila nadeszła. My to z Nowego Testamentu głosimy i w nim czytamy. Bóg uczynił to wszystko, aby człowieka z powrotem dla siebie pozyskać. Syn Boży przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, poniósł śmierć na krzyżu, co dzisiaj w sposób naoczny przeżywaliśmy. Po to Pan Jezus zostawił nam ten obrządek, abyśmy nie tylko myślami to widzieli, ale także naszymi oczami cielesnymi pod postacią chleba i wina. Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, mówi Słowo Boże. I teraz ofertę Chrystusowej szaty Chrystusowej Sprawiedliwości oferuje każdemu, kto tylko pragnie. Człowiek się już nie jak Adam Ewa branie ze skóry, ale tę białą szatę Chrystusowej sprawiedliwości. I to jest ta optymistyczna część naszego rozmyślania. Grzech wszedł na świat i panuje, ale Bóg okaże się zwycięzcą. Szatan działa czasowo. Kusiciel działa czasowo. On zostanie potępiony, zostanie zniszczony. A ci, którzy skorzystają czy przyjmą Chrystusową sprawiedliwość, już nie będą musieli kryć się, chować się przed Bogiem, ale dzięki sprawiedliwości Chrystusa, którą przyjęli, którą przez opamiętanie wiarę uczynili swoją własnością, będą mogli stanąć przed Bogiem bez lęku, bez paraliżującego lęku. I dlatego tak się pięknie, tak zwycięsko przedstawię to nowotestamentowa księga Apokalipsy. Potem widziałem, mówi prorok, oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Tłum wielki. Nie tylko te 500 osób. 560 mamy tu miejsc siedzących według projektu budowlanego. Więcej nas tu się zmieści. Ale tłum wielki, niezliczony, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. Barankiem Pismo nazywa Jezusa Chrystusa, dlatego że został ofiarowany jak baranek w okresie Starego Przymierza. Jan Chrzciciel go tak nazwał, to baranek Boży, który gładzi grzech świata. Stali przed tronem, wizja chwalebnej przyszłości i przed barankiem. Odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. W białych szatach, z palmami w rękach, przed tronem Boga, przed barankiem. Odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, mówi prorok, któż to są ci odziani w szaty białe, skąd przyszli? Kim są? Rzekłem mu, odpowiada prorok, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z ucisku wielkiego i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni, niebiańskiej świątyni. A więc, bracia i siostry, historia człowieka, dzieje człowieka, jeśli tylko pragnie A czytaliśmy tutaj, że zapragną tego wielkie tłumy niezliczone. Chciałoby się, aby wszyscy. Chciałoby się, jako wierzący ludzie, chrześcijanie, którzy miłujemy bliźniego swego jak siebie samego, chcielibyśmy, aby piekło było puste. Z drugiej strony wiemy, że niestety nie wszyscy ludzie i w przeszłości, i dzisiaj tę ofertę Chrystusowej sprawiedliwości przyjmują. Ale ci, którzy przyjmują to, co oferuje Chrystus i w dniu dzisiejszym, przyjmują przez opamiętanie i wiarę, mogą śmiało patrzeć w przyszłość. Bo ich grzech odziedziczony i własny został zakryty przez ofiarę Jezusa Chrystusa, a człowiek, który w Jezusa Chrystusa uwierzył, przyjął na siebie Chrystusową sprawiedliwość. I Wszechmogący Bóg Ojciec patrzy na nas przez pryzmat swego doskonałego, świętego, sprawiedliwego Syna Jezusa Chrystusa. I dlatego, dzieci Boże, patrzmy w naszą, także indywidualną przyszłość optymistycznie, z radością, bo dzięki Chrystusowi, nie dzięki nam, wszystko będzie dobrze. Ale także wezwanie do tych, jeśli ktoś jest taki, kto jeszcze nie rozwiązał, że tak powiem, problemu swojej grzeszności. Jest droga, Bóg wszystko przygotował. On chce i ciebie zaskoczyć. To zaskoczenie często pojawia się w ewangelikalnej literaturze. Zaskoczenie przez Boga. Adam i Ewa zostali zaskoczeni swojej grzeszności tym, że Bóg ich przyodział ubrany ze skóry. Książka naszej księgarni Filipa Janseja, Zaskoczony łaską. Zaskoczony łaską. Jakieś takie odbieramy zaskoczenie ze strony Boga. Ktoś inny napisał, Zaskoczony mocą ducha. C.S. Lewis, jak się pisze, swoją autobiografię zatytułował Zaskoczony radością, Surprise by Joy. Zaskoczony radością. Boże zaskoczenie. Czyż nie było to i nasze, dzieci Boże, doświadczenie? Zaskoczony przez Boga. Niezasługujący na łaskę, a tą łaską zaskoczony i zaskoczony radością. Zaskoczony radością. To było także moje pierwsze odczucie. Zaskoczony nadprzyrodzoną radością. A więc, dzieci Boże, sursum corda, w górę serca, głowy do góry, a ci, którzy jeszcze nie możecie sobie powiedzieć, że dziećmi Bożymi jesteście, oto dla was Chrystusowe słowo. Oto stoję w drzwi i kołaczę. Jeśli usłyszysz mój głos, otworzę drzwi, wejdę i będę wieczerzą z tobą, będę z tobą społeczność. I to na wieki. Amen.